Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Księga pierwsza, Gospodarstwo.
Tymczasem na folwarku nie uszło baczności, że przed ganek zajechał któryś z nowych gości. Już konie w stajnie wzięto, już im hojnie dano, jako w porządnym domu i obrok, i siano, bo sędzia nigdy nie chciał według nowej mody odsyłać konie gości Żydom do gospody. Słudzy nie wyszli witać, ale nie myśl wcale, aby w domu sędziego służono niedbale. Słudzy czekają, nim się pan Wojski ubierze, który teraz za domem urządzał wieczerze. On pana zastępuje i on w niebytności pana zwykł sam przyjmować i zabawiać gości. Daleki krewny pański i przyjaciel domu. Widząc gościa na folwark, dążył po kryjomu, bo nie mógł wyjść spotykać w tkackim pudermanie. Wdział więc, jak mógł, najprędzej niedzielne ubranie, nagotowane z rana, bo od rana wiedział, że u wieczerzy będzie z mnóstwem gości siedział.
Pan Wojski poznał z dala, ręce rozkrzyżował i z krzykiem podróżnego ściskał i całował. Zaczęła się ta prędka, zmieszana rozmowa, w której lat kilku dzieje chciano zamknąć w słowa krótkie i poplątane, w ciąg powieści, pytań, wykrzykników i westchnień i nowych powitań. Gdy się pan Wojski dosyć napytał, nabadał, na samym końcu dzieje tego dnia powiadał. Dobrze, mój Tadeuszu, bo tak nazywano młodzieńca, który nosił kościuszkowskie miano, na pamiątkę, że w czasie wojny się urodził. Dobrze, mój Tadeuszu, żeś się dziś nagodził do domu, właśnie kiedy mamy panien wiele. Stryjaszek myśli wkrótce sprawić ci wesele. Jest z czego wybrać. U nas towarzystwo liczne od kilku dni zbiera się na sądy graniczne dla skończenia dawnego z panem hrabią sporu. I pan hrabia ma jutro sam zjechać do dworu. Od komorzy już zjechał z żoną i z córkami. Młodzież poszła do lasu bawić się strzelbami, a starzy i kobiety żniwo oglądają pod lasem i tam pewnie na młodzież czekają. Ujdziemy, jeśli zechcesz, i wkrótce spotkamy stryjaszka, podkomorstwo i szanowne damy. Pan Wojski z Tadeuszem idą pod las drogą i jeszcze się do woli nagadać nie mogą.
Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło. Mniej silnie, ale szerzej niż we dnie świeciło. Całe zaczerwienione, jak zdrowe oblicze gospodarza, gdy pracę, skończywszy rolnicze, na spoczynek powraca. Już krąg promienisty spuszcza się na wierzch boru i już pomrok mglisty, napełniając wierzchołki i gałęzie drzewa, cały las wiąże w jedno i jakoby zlewa. I bór czernił się na kształt ogromnego gmachu, słońce nad nim czerwone jak pożar na dachu. Wtem zapadło do głębi. Jeszcze przez konary błysnęło jak świeca przez okiennic szpary i zgasło. I wnet sierpy, gromadnie dzwoniące we zbożach i grabliska, suwane po łące, ucichły i stanęły.
Tak pan sędzia każe. U niego ze dniem kończą pracę gospodarze. Pan świata wie, jak długo pracować potrzeba. Słońce jego robotnik, kiedy znidzie z nieba, czas i ziemianinowi ustępować z pola. Tak zwykł mawiać pan sędzia, a sędziego wola była ekonomowi poczciwemu świętą. Bo nawet wozy, w które już składać zaczęto kopę żyta, niepełne, jadą do stodoły. cieszą się z niezwyczajnej ich lekkości woły.
Właśnie z lasu wracało towarzystwo całe. Wesoło, lecz w porządku. Naprzód dzieci małe z dozorcą, potem sędzia szedł z podkomorzyną, obok pan podkomorzy otoczon rodziną, panny tuż za starszymi, a młodzież na boku. Panny szły przed młodzieżą o jakie pół kroku, tak każe przyzwoitość. Nikt tam nie rozprawiał o porządku, nikt mężczyzn i dam nie ustawiał, a każdy mimowolnie porządku pilnował, bo sędzia w domu dawne obyczaje chował i nigdy nie dozwalał, by chybiano względu dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu. Tym ładem, mawiał, domy i narody słyną, z jego upadkiem domy i narody giną. Więc do porządku wykli domowi i słudzy i przyjezdny gość, krewny albo człowiek cudzy, gdy sędziego nawiedził, skoro pobył mało, przejmował zwyczaj, którym wszystko oddychało.
Krótkie były sędziego z synowcem witania. Dał mu poważnie rękę do pocałowania i w skroń ucałowawszy, uprzejmie pozdrowił. A choć przez wzgląd na gości niewiele z nim mówił, widać było z łez, które wylotem kontusza otarł prędko, jak kochał pana Tadeusza. W ślad gospodarza wszystko ze żniwa i zboru i z łąk i z pastwisk razem wracało do dworu. Tu owiec trzoda becząc w ulicę się tłoczy i wznosi chmurę pyłu. Dalej zwolna kroczy stado cielic tyrolskich z mosiężnymi dzwonki. Tam konie rżące lecą ze skoszonej łąki. Wszystko bieży ku studni, której ramię z drzewa raz wraz skrzypi i napój w koryta rozlewa.
Sędzia, choć utrudzony, chociaż w gronie gości, nie chybił gospodarskiej ważnej powinności. Udał się sam ku studni. Najlepiej z wieczora gospodarz widzi, w jakim stanie jest obora. Dozoru tego nigdy sługom nie poruczy, bo sędzia wie, że oko pańskie konia tuczy.
Wojski z woźnym protazem ze świecami w sieni stali i rozprawiali, nieco poróżnieni, bo w niebytność wojskiego woźny pokryjomu kazał stoły z wieczerzą powynosić z domu i ustawić co prędzej w pośrodku zamczyska, którego widne były pod lasem z walizka. Po cóż te przenosiny? Pan wojski się krzywił i przepraszał sędziego. Sędzia się zadziwił, lecz stało się już późno i trudno zaradzić. Wolał gości przeprosić i w pustki prowadzić. Po drodze woźny ciągle sędziemu tłumaczył, dlaczego urządzenie pańskie przeinaczył. We dworze żadna izba nie ma obszerności dostatecznej dla tylu tak szanownych gości. W zamku sień wielka, jeszcze dobrze zachowana, sklepienie całe, wprawdzie pękła jedna ściana, okna bez szyb, lecz latem nic to nie zawadzi. Bliskość piwnic wygodna służącej czeladzi. Tak mówiąc na sędziego mrugał. Widać z miny, że miał i taił inne, ważniejsze przyczyny.
O 2000 kroków zamek stał za domem, okazały budową, poważny ogromem, dziedzictwo starożytnej rodziny Choreszków. Dziedzic zginął był w czasie krajowych zamieszków. Dobra całe zniszczone sekwestrami rządu, bezładnością opieki, wyrokami sądu. W cząstce spadły dalekim krewnym po kądzieli, a resztę rozdzielono między wierzycieli. Zamku żaden wziąć nie chciał, bo w szlacheckim stanie trudno było wyłożyć koszt na utrzymanie. Lecz hrabia, sąsiad bliski, gdy wyszedł z opieki, panicz bogaty, krewny Choreszków daleki, przyjechawszy z wojażu, upodobał mury, tłumacząc, że gotyckiej są architektury. Choć sędzia z dokumentów przekonywał o tem, że architekt był majstrem z Wilna, nie zaś gotem, do dość, że hrabia chciał zamku. Właśnie i sędziemu przyszła nagle taż chętka, nie wiadomo czemu. Zaczęli proces w ziemstwie, potem w głównym sądzie, w senacie, znowu w ziemstwie i w guberskim rządzie. Wreszcie po wielu kosztach i ukazach licznych sprawa wróciła znowu do sądów granicznych.
Słusznie woźny powiadał, że w zamkowej sieni zmieści się i palestra, i goście proszeni. Sień wielka jak refektarz z wypukłym sklepieniem na filarach, podłoga wysłana kamieniem, ściany bez żadnych ozdób, ale mur hendogi. Sterczały wkoło sarnie i jelenie rogi z napisami, gdzie, kiedy te łupy zdobyte. Tuż myśliwców herbowe klejnoty wyryte i stoi wypisany każdy po imieniu. Herb Choreszków, półkozic, jaśniał na sklepieniu.
Udział wzięli Halina Łabonarska, Adam Biedrzycki, Leon Łochowski, Zygmunt Sierakowski. Przygotowanie i realizacja Halina Łabonarska, Marek Prałat.